Jana 14:26. I tak jak zaznaczyłem już w modlitwie, kontekstem jest miłość. Dziwne, może trochę zaskakujące, ale jeżeli macie Biblię i rzucicie okiem na to, co jest przed, na to, co jest po, tym urywku przed i po znajdujemy miłość. I na przykład ten werset, który słyszeliśmy, 23, odpowiedział Jezus i rzekł mu: jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie i ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Czyli ten ktoś, kto przyjmie słowo Jezusa, co się stanie, czym się stanie? Ten ktoś stanie się domem Ojca, domem Syna i domem Ducha Świętego. Słuchajcie, jakie są cechy charakterystyczne domu? Kiedy myślimy o domu, to dwie rzeczy momentalnie wychodzą na pierwszy plan. No oczywiście pierwsza rzecz to jest miłość. Jeżeli w domu nie ma miłości, no to nie jest naprawdę dom. Dom jest tym portem schronienia, dom charakteryzuje się miłością. I zobaczcie, cały trójjedyny Bóg w nas uczyni sobie mieszkanie. Miłość po pierwsze, no i druga rzecz, która od razu się nasuwa, jak myślimy dom, to jest pokój. Wytchnienie. Wszędzie wokoło szaleje jakaś wścieklizna i wyzwania, podczas gdy dom, kiedy zawijamy do domu, pokój, wreszcie spokój, wreszcie wytchnienie. I zobaczcie, dokładnie to o tym jest tutaj mowa, dokładnie o tym jest tutaj mowa, kiedy Bóg mówi, że jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie i ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zrobimy swój dom i u niego zamieszkamy, u niego założymy swój dom. Tak więc kontekstem jest miłość tych słów, dzisiaj jest zesłanie Ducha Świętego. I kontekstem, czy głównym sednem jest miłość, która jest nierozerwalnie związana ze Słowem. Jeżeli kochasz Jezusa, to jest powtórzone 53 razy w tym otaczającym kontekście. Jeżeli kochasz Jezusa, to będziesz przestrzegał, miłował Jego Słowo. Będziesz przestrzegał Jego Słowo. Rzecz strasznie ważna. Słuchajcie, dzisiaj dzień Pięćdziesiątnicy, 50 dni po Wielkanocy, zesłanie Ducha Świętego. Jest to wydarzenie, które jest integralną częścią naszego zbawienia, o czym częstokroć nie pamiętamy, o czym częstokroć zapominamy. I słuchajcie, to, na co zwracamy uwagę, kiedyś mówiłem o tym przy okazji tematu 13 rozdział 1 listu do Koryntian, i tematu mówienia językami, że to, co dzisiaj świętujemy, zesłanie Ducha Świętego, jest obiektywnym osiągnięciem zbawienia. Widzicie, nasi bracia charyzmatycy, nasi bracia zielonoświątkowcy mówią, że to, co przeczytał Sebastian w pierwszym urywku z Dziejów Apostolskich, że to jest subiektywne doświadczenie naszego zbawienia. Że tak jak każdy z nas musi uwierzyć i musi się nawrócić, to tak samo to jest to doświadczenie, mówienie językami, doświadczenie, którego powinniśmy szukać, poszukiwać, pragnąć w naszym zbawieniu. I oczywiście my twierdzimy, że nie. To jest obiektywne osiągnięcie zbawienia, czyli innymi słowy, bez zesłania Ducha Świętego nadal nikt z nas nie byłby zbawiony. A z jakiej przyczyny? No z takiej prostej przyczyny, że całe dzieło Chrystusa z wszystkimi Jego korzyściami, które będą trwały na wieki, jak pokój z Bogiem, wszystko to jest zastosowane do naszego życia za sprawą Ducha Świętego, który przyszedł, jak słyszeliśmy z Dziejów Apostolskich, przyszedł i ochrzcił. ochrzcił swój Kościół. Ochrzcił swój Kościół. W liście do Efezjan, w pierwszym rozdziale, 13 i 14 wersecie czytamy: w nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. I od 17 wersetu, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. Słuchajcie, w moich czasach zwykliśmy mówić, też w czasach niewielu z was, ale w moich czasach mówiło się, że nie ma wolności bez solidarności. I rzeczywiście, może w jakimś na samym początku była to wolność, ale w rezultacie była to marna wolność, czy może była to większa wolność dla niektórych niż dla innych. Ale słuchajcie, na pewno bez zawahania możemy powiedzieć, że nie ma zbawienia bez Ducha Świętego. Jeżeli Duch Święty, jeżeli Chrystus by nie odszedł do nieba i nie posłał Ducha Świętego, jak powiedziałem, nikt z nas nie byłby nadal w dalszym ciągu zbawiony. Słuchajcie, często zapominamy, jak już powiedziałem, zapominamy o tym, na co nasz Pan zwraca uwagę w tym urywku, że Chrystus musiał przyjść z miłości, w posłuszeństwie Ojcu, musiał żyć bezgrzesznym życiem, musiał pójść na krzyż, musiał zmartwychwstać, ale to nie koniec. Chrystus również musiał odejść do nieba, wstąpić do nieba, aby mógł posłać z powrotem Pocieszyciela, który zapewni nas o pokoju. Zobaczcie, jest taki urywek, 1 Koryntian 15:45, w którym czytamy, tak też napisano, pierwszy człowiek, Adam, stał się duszą albo istotą żywą. Ostatni Adam stał się duchem ożywiającym. Ostatni Adam stał się duchem ożywiającym, czyli pełnia obecności Chrystusa. Chrystus nie zostawił nas sierotami, ale pełnia Jego obecności z nami jest przekazywana właśnie przez Ducha Świętego. Słuchajcie, zatytułowałem to kazanie Teologia Ducha Świętego, tak trochę tak dziwnie, i potocznie uważa się, że inne kościoły ewangeliczne w innych tradycjach, inne tradycje w kościołach ewangelicznych bardziej czczą Ducha Świętego niż nasza tradycja, o wiele bardziej wywyższają osobę Ducha Świętego. I wydaje się, że różnej maści kościoły charyzmatyczne, kościół zielonoświątkowy, różne, ale nie tylko, różne wspólnoty charyzmatyczne w kościele katolickim. I wydaje się, że oni naprawdę czczą, mają wysoką teologię Ducha Świętego. I słuchajcie, nic bardziej mylnego, ja bym powiedział, że jest dokładnie na odwrót. Wystarczy, zacznę od dziwnej argumentacji, wystarczy pobieżnie spojrzeć na instytucję Jana Kalwina, w której, to jest nasza tradycja, kalwińska, aby uzmysłowić sobie miejsce Ducha Świętego w jego teologii. Słuchajcie, jeżeli otworzycie na Chybił Trafił jego instytucję, zobaczycie, że na każdej stronie jak wiele odniesień jest właśnie do Ducha Świętego. Ale słuchajcie, nie o tym przede wszystkim mowa. Chodzi o ten werset, czy posłużymy się tym wersetem, czyli Ewangelia Jana 14:26. Głównie chodzi o dwie rzeczy, jak czytamy, że Duch nauczy nas i nauczy nas wszystkiego, i tak jest dokładnie tam powiedziane, nauczy nas wszystkiego i co więcej, ten duch, którego posłał Ojciec, przypomni nam wszystko. I zobaczcie, przede wszystkim zwróćmy uwagę, że w tym wersecie widzimy trójjedynego Boga, który osiąga zbawienie dla swoich wybranych. I zobaczcie, w centrum jest Duch Święty, którego posyła Ojciec, ale posyła go w imieniu Syna. W moim imieniu, mówi Jezus. W moim imieniu posyła, czyli na podstawie mojego autorytetu, Ojciec posyła Ducha Świętego. Pocieszyciel to nie jest ktoś jedynie. To pierwsze skojarzenie jest jak najbardziej zasadne, ale wydaje się, że najważniejsze przesłanie w tym słowie pocieszyciel to jest umacniacz. Ten, który przychodzi i umacnia ciebie wtedy, kiedy wydaje ci się, że twoja nadzieja słabnie, kiedy wydaje ci się, że te próby, przez które przechodzisz, są daleko, wybiegają poza twoje własne siły. I właśnie to jest służba Ducha Świętego, który przychodzi i umacnia swój Kościół, umacnia Kościół i nas indywidualnie. Tak więc, jak czytamy, po pierwsze Duch przyjdzie i nauczy nas wszystkiego, pouczenie Ducha. Czym jest pouczenie Ducha? No i oczywiście Jan już nam powiedział, czym jest pouczenie Ducha wcześniej. W Ewangelii Jana 6:44-45 nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Napisano bowiem u proroków i będą wszyscy pouczeni przez Boga. Każdy, kto słyszał od Ojca, jest pouczony, przychodzi do mnie. Zwróćmy uwagę na to, każdy, kto dostał pouczenie, każdy, kto został ożywiony, którego udziałem stało się pełne życia pouczenie, każdy przychodzi do mnie. Duch wieje tak, jak chce, jak słyszeliśmy dzisiaj też w urywku. Duch wieje tak, jak chce. W Ewangelii Jana 6:63 czytamy: Duch ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i życiem. Tak więc słowo, które Jezus wypowiada, jest utożsamione z życiem, jak on sam, i utożsamione z duchem. Tak więc słuchajcie, jeżeli rzeczywiście oddajesz cześć Duchowi Świętemu, jeżeli rzeczywiście Duch Święty jest, czy teologia Ducha Świętego w praktyce naszego Kościoła jest taka, czy reprezentatywna tego, w jaki sposób Duch Święty objawił się w swoim Słowie, to przede wszystkim wyznasz, że to nie twoja mądrość, nie twoja wola, nie twoja ugoda, nie twoja zgoda z Bogiem, ale że to niezależne dzieło Ducha dało ci zbawienie. Słuchajcie, to Duch poucza. To Duch. Nie widzimy, jak to robi, jak to czyni. Podobnie jak wiatr, nie widzimy jak, ale skutki jego działania jak najbardziej są ewidentne. Każda teologia, tak to ujmijmy, która nie wyznaje suwerenności Ducha, a zamiast tego wyznaje suwerenność człowieka, po prostu nie oddaje czci Duchowi. Jeżeli ktoś twierdzi, że o, Duch Święty nie tak jak u nas jest naprawdę na wysokiej pozycji, chodzi o to, że to jest podstawowe, jedno z podstawowych pytań, podstawowych rzeczy, na którą należy zwrócić uwagę. Dlatego zarówno teologia Kościoła katolickiego, jak i teologia charyzmatyczna nie może być nazwana teologią Ducha Świętego. Dlatego, że od samego początku w tych teologiach to człowiek, a nie Duch Boży, jak to jest prawdziwie, decyduje o zbawieniu. Widzicie, ten, który odszedł do nieba, jeżeli Chrystus nie odszedłby do nieba, nasze zbawienie by było niekompletne. Ten, który odszedł do nieba, a którego pełnię obecności przekazuje nam nikt inny jak Duch Święty, pamiętamy, ostatni Adam stał się duchem ożywiającym. Czyni tak jak Duch. Ten, który odszedł do nieba, czyni tak jak Duch. Bo dzieło Ducha i Ojca i Syna jest jednym dziełem, jest to to samo dzieło. Są różne aspekty. Ojciec nie umarł na krzyżu, Syn umarł na krzyżu. Ojciec posłał Ducha, a nie na odwrót. Ale w jakim aspekcie dzieło Ducha, Ojca i Syna jest takie samo? No w takim aspekcie, że chodzi o co? Chodzi o tych samych ludzi. Chodzi o ciebie, chodzi o mnie. Dzieło jest jedno, dlatego że zarówno Ojciec, jak i Syn i Duch Święty współpracują w jednym dziele zbawienia tych samych ludzi. I zobaczcie, Ewangelia Jana 5:21, albowiem jak Ojciec wzbudza zmartwych i ożywia, tak i Syn ożywia tych, których chce. Tak więc, tak jak Duch wieje tak, jak chce, tak również i Syn ożywia tych, których chce i w jaki sposób ich ożywia, ożywia ich przez swojego Ducha. Tak więc po pierwsze ci, którzy czczą Ducha, czczą Pana, czczą Suwerena, tego, który się miłuje, czyli tego, który okazuje zmiłowanie, który powołuje, zbawia, nie człowiek jest Panem, ale Duch. I po drugie, Duch przypomni wszystko, co wam powiedziałem. Ci, którzy oddają cześć Duchowi, oddają cześć Słowu. Dlatego, że nasz Pan utożsamia się ze Słowem. Pamiętacie o psalmach? Chwila, my mamy oddawać cześć Słowu. Może trochę za daleko się zagalopowałeś. No tak, oczywiście, że tak. Gdzieś w psalmach czytamy, że ręce wznoszę ku zakonowi Twemu. Jak widzieliśmy w urywkach wcześniej, i Duch, i Syn utożsamia się ze Słowem Jezusa. Zwróćmy uwagę na wersety 25 i 26, początek i koniec, taki sam, jaki jest początek i koniec, co wam powiedziałem. To, co wam powiedziałem. To jest kluczowa rzecz. To jest kluczowa rzecz, jeśli chodzi o, nie zapomnijmy o kontekście, o miłość. Kochasz Boga? Albo chcesz kochać Boga? Albo chcesz wzrastać w umiłowaniu Boga? No nie ma innego sposobu, jak tylko przez lgnięcie, trzymanie się Bożego Słowa. Oczywiście niektórzy by zadali, ale co jest Słowem? Z jakim Słowem? Na co my odpowiemy, to jest pytanie niedorzeczne. Dlatego czyż mamy jakieś inne Słowo oprócz jednego, oprócz Biblii? I odpowiedź jest oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie mamy. I teraz zwróćmy uwagę na werset 26. Duch przyjdzie i pouczy. Czyli Duch przyjdzie i ożywi, przyniesie życie, ale co więcej, Duch przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. I słuchajcie, jakie jest przesłanie tej połówki wersetu? Duch przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. I zobaczcie, są trzy rzeczy, które od razu się użyczają bezpośrednio. I oczywiście pewnie jest 622 inne rzeczy, które są tutaj również, ale trzy rzeczy, które mamy, przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Po pierwsze, nie ma żadnych nowych objawień. Po drugie, wszystko, na to wskazuje, Słowo jest kompletne. I po trzecie, I to może być trudniej już do zauważenia, dlatego że, dlaczego? Dlatego, że jest tak oczywiste, ta trzecia rzecz. Po trzecie, działanie ducha czy dzieło ducha jest nierozłączne ze Słowem Chrystusa. Słuchajcie, to jest, jeżeli zapomnicie dwie pierwsze, to zapamiętajcie ten trzeci punkt, że działanie ducha jest nierozłączne ze Słowem Chrystusa. To jest kluczowa rzecz, którą wyznajemy i którą praktykujemy, staramy się wdrożyć w Kościele, w naszym życiu. Po pierwsze, żadnych nowych przesłań z nieba. Słuchajcie, nie ma niczego natchnionego, nie ma żadnego słowa od Boga, oprócz jednego, spisanego w Biblii. To, co wam, czas zwykły, przeszły, to, co wam powiedziałem, kropka. Nie to, co wam być może jeszcze powiem, być może coś jeszcze ode mnie usłyszycie. Nie. To, co wam powiedziałem, Duch przyjdzie i nie będzie tworzył, budował nowych objawień, ale przypomni wam tylko to, co wam powiedziałem. Czyli żaden Mahomet, żaden papież, nic z tych rzeczy, tylko Słowo Boże. Słuchajcie, dzisiaj przyniosłem Księgę Mormona. I słuchajcie, nawet sam tytuł tej księgi, Księga Mormona, jeszcze jedno świadectwo o Jezusie Chrystusie. Słuchajcie, to, co siły ciemności będą próbowały, usiłowały robić, to dodawać do Bożego objawienia. Jak pamiętamy, to jest cechą charakterystyczną każdej sekty, każdego kultu, że oprócz Bożego Słowa mamy jeszcze coś więcej. Dlaczego? Dlatego, że Słowo nie jest kompletne. Dlatego, że potrzebujemy coś jeszcze jakiejś mądrości. Zobaczcie, co tu jest powiedziane. Biada temu, kto powie, otrzymaliśmy Słowo Boże i nie potrzebujemy więcej Słowa Bożego. Wystarczy nam, co mamy. I tutaj. I ponieważ słowa moje ogarną świat, wielu spośród ludzi innych narodów powie, i tu są wykrzykniki, powie Biblia, Biblia, my mamy Biblię i nie może być więcej Biblii. Ale tak mówi Pan Bóg, głupcy. I wreszcie ostatni urywek, jeżeli wytrzymacie. Mając więc Biblię, nie powinniście uważać, że zawiera ona wszystkie moje słowa, ani też nie powinniście przypuszczać, że nie spowodowałem, aby więcej zostało zapisane. Czyli, słuchajcie, po prostu wszelkie, czy to Księga Mormona, ale nie tylko, pamiętacie początek listu do Galacjan, nawet jeżeli anioł z nieba by przyszedł i zwiastował wam coś dodatkowego, inne oznacza coś jeszcze, Niech będzie przeklęty. Tak więc precz z nowymi objawieniami na podstawie tego wersetu, precz z manipulacjami, ludzkimi wymysłami, które jedynie ponownie zniewolić by nas miały. Słuchajcie, do wolności ducha powołał nas nasz Pan, a nie zniewolenia. Duch Święty przypomni, i pamiętajcie o tym wersecie, przypomnij jedynie to, co Jezus powiedział. Nic więcej. Dlaczego? Dlatego, że nic więcej nam nie potrzeba. Ale słuchajcie, pytanie, które możemy sobie zadać, ale dlaczego, z czego to wynika, z jakiej racji? Czasami lepiej nie zadawać takich pytań, czasami po prostu powiedzieć amen, dlatego, że Bóg tak objawił. Ale zadajmy, dlaczego? Dlatego, że tu jest odpowiedź. Dlaczego Duch Święty przypomni tylko to, co powiedział Jezus? Co więcej, jak widzimy, czy odpowiedź jest w tym słowie wszystko. W tym słowie wszystko. Otóż słuchajcie, wynika to z tego, że jak pewnie pamiętacie, dokonane dzieło zbawienia oznacza nic innego, jak dokonane dzieło objawienia. Słuchajcie, pamiętajmy o tym sprzężeniu zwrotnym, że dokonane dzieło zbawienia w Chrystusie oznacza dokonane dzieło objawienia. Jedno w drugim się zawiera, jedno wymaga drugiego w Bożej mądrości. Słuchajcie, Jezus przyszedł i objawił Ojca. Pamiętacie, On sam mówi, widzieliście mnie, widzieliście Ojca. W Nim, w liście do Kolosan, co czytamy? W Nim mieszkała cieleśnie cała pełnia boskości. Chrystus przyszedł i opowiedział nam o Ojcu i opowiedział nam jak, chociażby przez krzyż. Opowiedział nam o miłości niewyobrażalnej. Jakże moglibyśmy jeszcze oczekiwać nowych objawień na ten obecny czas? Przenigdy, przenigdy. Duch przychodzi, Duch przyszedł, dzień Pięćdziesiątnicy i przypomniał apostołom wszystko, wszystko, co Jezus powiedział. Słuchajcie, otwórzcie, bo jeżeli macie Biblię, otwórzcie drugi rozdział Ewangelii Jana, przeczytamy to, bo to że tak powiem, konkretnie, co ten urywek ma na myśli. Drugi rozdział Jana, 16 werset. Jezus wyrzuca sprzedających w świątyni, a do sprzedawców gołębi rzekł: zabierzcie to stąd, z domu ojca mego nie czyńcie targowiska. Wtedy uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: żarliwość o dom twój pożera mnie. Ale to nie koniec jeszcze. Wtedy odezwali się Żydzi, mówiąc do niego: jaki znak pokażesz nam na dowód, że ci to wolno czynić? Jezus odpowiadając rzekł im: zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. Na to rzekli Żydzi: 46 lat budowano tę świątynię, a ty w 3 dni chcesz ją odbudować? Ale on mówił o świątyni ciała swego. I słuchajcie teraz. Gdy więc został wzbudzony z martwych, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to mówił, i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Tak więc słuchajcie, to jest dokładnie dzieło Ducha Świętego, rzeczy, które w żaden inny sposób by się apostołom nie połączyły, nie użyczyły, ale to Duch Święty prowadził ich w spisaniu wszystkiego, co Jezus powiedział. I podobny urywek mamy w Ewangelii Jana 12:14. Słuchajcie, nie dziwmy się, skoro dokonanie zbawienia oznacza dokonanie, kompletność objawienia, nie dziwmy się, że w Rzymie, w Kościele Rzymskim nie ma ani dokonanego, skończonego objawienia, ani nie ma dokonanego zbawienia. Wszystko unosi się na niepewnym, potencjalnym oceanie, który się nazywa wolną wolą, potencjału, który nigdy się nie zaktualizuje. Jeżeli ktoś był, większość była w Kościele katolickim, jeszcze może pamiętacie, mam nadzieję, że pamiętacie, czy powiedzielibyście o sobie: ja jestem wierzący i idę do nieba. Nigdy w życiu, przenigdy. Dlatego, że to jest potencjał, niepewność, cecha charakterystyczna, czy różnica między nami, między reformacją a Kościołem katolickim, to jest właśnie pewność. A z czego wynika pewność? Pewność to jest jedna paczuszka, nierozłączna paczuszka z łaską. Oddzielisz pewność, nie masz jej łaski. Dlatego, że jeżeli masz niepewność, no to wybacz, to dlatego tylko, że to zależy od twoich starań. No i podobnie ewangeliczni charyzmatycy, choć w mniej groźny sposób, nie mają dokonanego objawienia i wciąż poszukują czego? Na przykład drugiego działania łaski. Pamiętacie, kiedyś wam mówiłem, za czasów Lutra byli tak zwani entuzjaści, którzy zahukali, tak to nazwijmy, zahukali Melanchtona, ale z Lutrem im tak szybko nie poszło, czy tak łatwo nie poszło. Gdzieś tam do niego podbiegli: duch, duch, duch. Na co Luter warknął, zaraz szczelę w ryj tego waszego ducha. Czyli w bardzo zdecydowany sposób, i słuchajcie, to jest to zdecydowanie, które częstokroć nas obraża, ale to jest to zdecydowanie, które i my powinniśmy z Marcinem Lutrem dzielić. Tak więc, jeżeli czcisz Ducha Świętego, wiesz, że Duch dał, że Duch przemawia, przyznaje się i objawia Słowo Chrystusa i dał komplet Bożego objawienia. Wszystko. Co to znaczy wszystko? Że przede wszystkim Duch nie jest skąpy, że nie powstrzymał czegoś od nas, od ciebie, od Kościoła, ale dał wszystko. I oczywiście, że Duch objawił wszystko, co Jezus powiedział, nie zatrzymał niczego. Czyli jak spojrzymy na Biblię, to co widzimy? Widzimy właśnie klamry, widzimy ogród na początku, ogród na końcu. Widzimy drzewo na początku, drzewo na końcu, rzekę na początku, rzekę na końcu. Wszystko jest spięte w kompletne, jedno kompletne objawienie Boże. Natchnione słowo i tylko ono. Niektórzy reformowani dzisiaj o zgrozo. Niektórzy reformowani dzisiaj z utęsknieniem spoglądają na wschód. Nie na Ukrainę, na prawosławie. Na prawosławie. Poszukując natchnionego. My wierzymy w natchnione Słowo Boże, a nie wierzymy w natchnione prowadzenie Kościoła. Podczas gdy wielu reformowanym wydaje się, że ponieważ nigdy nie chwycili tego wersetu, nigdy nie przylgnęli do tego wersetu, poszukują łatwiejszych rozwiązań. I niektórych znacie, którzy rzeczywiście tragedia, odeszli, przenieśli się do kościoła prawosławnego, a inni z utęsknieniem na to w tamtym kierunku spoglądają. Słuchajcie, kiedy spotkacie się z takim zjawiskiem, wspomnijcie na ten werset, pamiętajcie o tym wersecie, ale i wyznanie naszej wiary, wyznanie wiary, które nasz Kościół przyjął, jest również niczym innym jak wyznaniem wiary, wyznaniem wysokiej teologii Ducha Świętego. I oczywiście, słuchajcie, wyznania, jak wiecie, wyznania wiary nie są natchnione, ale w oparciu o tekst natchniony systematyzują i wyjaśniają to, o czym tekst natchniony mówi. I zobaczcie, w belgijskim wyznaniu wiary, w 5 artykule, czytamy, skąd Pismo Święte czerpie swoje dostojeństwo i autorytet. Przyjmujemy wszystkie te księgi i tylko te jako święte i kanoniczne, aby kierowały, ustanawiały i utwierdzały naszą wiarę. Wierzymy bez żadnych zawahań wszystkiemu, co w nich napisano. Widzicie, to jest teologia Ducha Świętego. Nie dlatego, i to jest kluczowa rzecz, o którą ci, powiedziałem, nawet z kościołów reformowanych, którzy z utęsknieniem patrzą na wschód, o które się rozczaskali, których nie przyjęli. Nie dlatego, że Kościół przyjmuje i zatwierdza je, ale przede wszystkim dlatego, że Duch Święty potwierdza w naszych sercach, iż pochodzą one od Boga i ponieważ same o tym świadczą. Nawet ślepi potrafią dostrzec, że przepowiedziane w nich rzeczy wypełniają się. Słuchajcie, no to jest niewygodne. To się jawi przede wszystkim na mega subiektywizm, podczas gdy w rzeczy samej to jest najwyższych lotów obiektywizm. Ale przede wszystkim dlatego, że Duch Święty potwierdza w naszych sercach, iż pochodzą one od Boga i ponieważ same o tym świadczą. Jakie jest przesłanie tych słów? Otóż przesłanie jest takie, że Jego autorytet jest najwyższy. Żadne kościoły, żadne sobory, żadne ludzkie autorytety nie będą nad nami królowały, ale ponieważ Słowo Chrystusa jest najwyższym autorytetem, dlatego ono musi stać na sobie samym. I to Słowo objawia się na wiele różnych sposobów. Tu jest wspomniany jeden w naszym życiu. Tak więc przesłaniem tej połówki wersetu jest to, iż Duch działa wraz ze Słowem Chrystusa. Pismo mówi, że wszystko mamy, wszystko wiemy, wszystko mamy. Pamiętacie, wszystko mamy? Gdzie jest powiedziane, że wszystko mamy? Ubłogosławił nas wszelkim błogosławieństwem niebios. Gdzie to jest? W liście do Efezjan. Gdzie jest powiedziane, że wszystko wiemy? Pamiętacie? Ktoś pamięta? W dwóch miejscach chyba, może więcej. Że wszystko wiemy. W pierwszym liście Jana 2,20, że wszystko wiemy. I w drugim miejscu, wy, którzy wszystko wiecie, mówi apostoł w liście Judy. Tak więc Duch jest połączony ze Słowem, dlatego musimy, ci, którzy czczą Ducha, lgną do Słowa. Wiem, że są różne schematy i to jest czytania Biblii w naszym Kościele. I to jest rzecz kluczowa, by trwać w Słowie, by być przez nie pouczonym, by się go trzymać. Teologia Ducha Świętego to teologia Słowa. Słuchajcie, to jest ta różnica. Albo lgnięcie do Słowa i trzymanie się Jego, nawet jeżeli nie rozumiesz wszystkiego, albo jakieś wściekłe doświadczenie, albo pogoń za czymś spektakularnym, za czymś, co na pewno nie jest nudne, co jest atrakcyjne. To są te dwa modele. Czy trzymamy się Słowa, i oczywiście nie oznacza, że jak się trzymasz Słowa, to nie masz doświadczenia pokoju, radości, cierpliwości, wszelkich tych rzeczy, ale czy trzymasz się Słowa, czy gonimy za doświadczenie? Słuchajcie, Słowo jest siane, często nie rozumiemy, Duch przychodzi i tłumaczy. Także podstawowa rzecz, cierpliwie i z wytrwaniem mamy trwać w Słowie, mamy trwać w kontekście, gdzie Słowo jest głoszone, dlatego że słuchajcie, przyjdzie czas, głosicie Słowo waszym dzieciom, wiele z tego, bo pierwsze znaczenie wydaje mi się, że w jakiś sposób naszkicowałem, ale jest jeszcze inne znaczenie, a to jest to znaczenie potoczne, że kiedy uczycie dzieci Słowa, nie myślcie, że zapomną, nie myślcie, że Duch tych waszych wysiłków nie użyje i nie wykorzysta w przyszłości. Tak więc z wytrwaniem trzymajmy się Słowa. Słuchajcie, Van Til, już prawie że kończymy z Pawełkiem, wydanie Van Tila ponownie, Dlaczego wierzę w Boga. I tam w jednym urywku on mówi, że nie to, że mój dom był jakimś domem pełnym uniesień, bo nie. Ale zdecydowanie mój dom był przesycony Słowem Bożym. Słowo Boże było obecne, Słowo Boże było obecne wszędzie. Często czytaliśmy, i tam podaję przykład z jakiejś czwartej Mojżeszowej Księgi Liczb, jakieś imiona, rzeczy, które w ogóle nie rozumiałem. A jednak wszystko to dodawało do tej atmosfery ogólnej wilgotności Słowem Bożym. Słuchajcie, upewniajmy się, że tak to wygląda, dlatego że Słowo to miłość, że Duch został posłany przez Ojca po to, aby opowiedzieć nam wszystko, co powiedział Jezus i po to, abyśmy miłowali Go, po to, aby cały trójjedyny Bóg w nas zamieszkał. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci jeszcze raz za Twoje Słowo. Dziękujemy za Ducha, który przychodzi i przekazuje Słowo. Słowo, które Ty powiedziałeś, a Słowo, które Ty powiedziałeś, to jest Słowo, z którym posłał Ciebie, Panie Jezu, Ojciec. Dziękujemy, że cały Bóg, pełnia boskości, w nas mieszka przez Twoje Słowo. Dziękujemy, że w wolności możemy kroczyć, że nie musimy gonić i oczekiwać i upatrywać Twojego działania w jakichś spektakularnych rzeczach, ale wiemy, że Ty działasz, Twoje działanie jest nierozłączne ze Słowem Chrystusa. Prosimy o Boże, przemieniaj nas. Prosimy, dodaj nam cierpliwości, abyśmy oczekiwali wzrostu. Wzrostu, który częstokroć nie jest ani natychmiastowy, ani natychmiastowo widzialny, ale wzrostu, który dokonuje się przez lata. Prosimy o to wytrwanie, o tą cierpliwość, o to, abyśmy z radością, by nasza radość w Tobie, Duchu, wzrastała. Amen. Na zdrowie.